pół minuty temu, minęła 14.06. Wobec tego rozpoczynamy nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Andrzej Gruszka, który realizuje dzisiejszą audycję, Janusz Muliński przy mikrofonie. Witamy Państwa. Dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim wyemitujemy wywiad z dr Małgorzatą Pytlak z Muzeum Lubuskiego imienia Dekarta w Gorzowie. Fragment prelekcji profesora Bogdana Trochy odsłaniający kulisy rynku wydawniczego literatury popularnej. Będzie też wywiad z plastykiem i poetą Jerzym Gąsiorkiem. Odwiedzimy też Teatr Kotłownia w Drezdenku, który obchodzi swoje 5-lecie działalności. Muzycznie zaś będzie nam towarzyszyć Michał Bajor, Aga Zarian, Krzysztof Kijański, ale na początek grupa Pod Budą. Doktor Małgorzata Pytlak od wielu lat pracuje jako archeolog w Muzeum Lubuskim imienia Jana Dekerta w Gorzowie. Podczas inauguracji Roku Kulturalnego otrzymała złotą odznakę za opiekę nad zabytkami. O swojej pracy, która jest także pasją, Małgorzata Pytlak opowiedziała Izabeli Patek.
Jak wyobrażała Pani sobie pracę archeologa, zanim rozpoczęła Pani studia na kierunku archeologii?
Zaczęłam studia na archeologii śródziemnomorskiej w Warszawie, co w latach 80. w ogóle było takim małym dziwactwem. I nie wyobrażałam sobie, że jest to praca, w której się poszukuje skarby. Interesowała mnie przede wszystkim historia starożytnej Grecji i myślałam, że tam znajdę upust dla swoich jakichś hobby, poszukiwań. Dlatego archeolog kojarzył mi się z odkrywaniem przeszłości, przede wszystkim takiej ogólnie rzecz mówiąc początków cywilizacji, a uznawałam, że ta starożytna Grecja jest takim dla Europy początkiem terminów, nazw, nauki, więc to mnie najbardziej interesowało.
Kiedy zmieniła Pani swoje zainteresowania?
Studia normalnie 5-letnie, natomiast ponieważ po ukończeniu tych studiów wydawało mi się, że większe znaczenie ma warsztat sam poznawczy, niż w którym miejscu się będzie na świecie robiło, jakoś nie zakładałam, że tam gdzieś mam pracować w związku z trudną sytuacją. Warszawa była miejscem zamkniętym dla meldunków chociażby, tak? Ja nie pochodziłam z Warszawy. W związku z tym wyszłam za mąż za człowieka, który miał mieszkanie w Gorzowie. Życie w związku z tym rozwiązało problem mieszkania i przyszłam do Gorzowa. Podjęłam pracę w muzeum. Myślę, że uczyłam się tej archeologii tutejszego regionu od początku. Do dziś się zresztą jej uczę. Ale czuję się w tym spełniona.
Na czym polega praca archeologa? Bo myślę, że wiele osób ma takie wyobrażenie, jakie znamy z filmu Poszukiwacze zaginionej Arki, o Indianie Jonesie, który przeżywa wiele przygód, zdobywa wiele skarbów, różni ludzie próbują go złapać, zabrać mu ten skarb. Czy w Pani pracy też tak jest?
Archeologia jest nauką o przeszłości, gdzie za pomocą badań wykopaliskowych poznajemy, zdobywamy dowody tej przeszłości, czyli zabytki. I oczywiście, że tak nie jest, bo uzupełnianie takiej codziennej kultury materialnej czy pozostawia po sobie ślady w ziemi i one bynajmniej nie są w wydaniu oczywiście przeciętnego człowieka skarbami. Bo jeżeli znajdujemy ułamki ceramiki, czyli tak zwane skorupy, jeżeli znajdujemy jakieś kości zwierzęce, czy ludzkie, czy jakieś zabytki metalowe, zardzewiałe, to bynajmniej dla przeciętnego obywatela nie jest to skarb. No, czasem się znajduje skarby typu monet, tak, i jest to dosłownie skarb. Dla nas te elementy składają się jak puzzle w całość i dopiero po większym kawałku można ocenić rodzaj tej kultury materialnej, jak ci ludzie żyli, gdzie mieszkali, czym się odżywiali. Temu często w tej chwili i fajnie towarzyszą badania dodatkowe, specjalistyczne i powoli zaczyna się taka wymiana interdyscyplinarna, na przykład między archeozoologiem czy antropologiem, który uzupełnia naszą wiedzę, swoje wyniki badań. To razem daje pewien efekt. Wynik. Opracowanie jednego zresztą stanowiska też dla populacji czy grupy ludzi nie jest czymś miarodajnym. Dopiero zespół tych prac tworzy pewien efekt i to jest fajne w tym zawodzie, że się łączy pracę taką biurową, to znaczy właściwie związaną z badaniami archiwalnymi, z dokumentacjami, ze słowem pisanym, z pracą w terenie. To wszystko trzeba razem zsumować, uzupełnić i dopiero daje efekt.
Co daje radość w tej pracy, kiedy Pani się cieszy?
Mnie cieszy za każdym razem wchodzenie na stanowisko i odkrywanie przeszłości. To za każdym razem, mimo że będąc w takim, nazwijmy to, muzeum wielodziałowym, gdzie tylko jest dział archeologii i my trochę tak robimy, jak porównując do pracy lekarza, tak? Jest klinika i szpital wojewódzki, a potem powiatowy. No więc my musimy robić wszystko. Czyli musimy badać to stanowisko na przykład z epoki kamienia i to z epoki brązu i z epoki żelaza. Z jednej strony pytanie jest, na ile dobrze to zrobimy, ale myślę, że z czasem wprawy się nabywa. Poza tym się konsultuje z innymi ludźmi i każdy element jest bardzo ciekawy. Natomiast mnie interesuje głównie okres późnego średniowiecza. Związane to zostało z tym, że od zawsze byłam przydzielona do pracy w miastach, nazwijmy to, czyli przy badaniach, czy to w Gorzowie, czy w okolicznych miastach. I ten okres późnego średniowiecza na tym terenie jest dla mnie jakimś takim najbliższym i najbardziej mnie to interesuje.
Miała Pani w ciągu kilkudziesięciu lat pracy duże sukcesy, jak choćby właśnie podczas badań miejskich w Gorzowie na dzisiejszym rondzie Świętego Jerzego.
Spektakularne może, czy to są duże. Po prostu ten cmentarz udało się przez przypadek, w takim sensie, że były tam prowadzone nadzory archeologiczne i w trakcie tych nadzorów nastąpiło odkrycie ponad 100 pochówków szkieletowych z okresu późnego średniowiecza, które, no i tu już była cała taka praca poza tym terenem wykopalisk. Należało zebrać dane archiwalne związane z historią miasta, z momentem lokacji kościoła świętego Jerzego w średniowieczu, jego upadkiem, na ile ten cmentarz wpisuje się w tą przestrzeń miasta. Muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie to, że to tak wyszło i że się udało opublikować w formie książkowej. W tej chwili pracuję nad gancarstwem późnośredniowiecznej nowej marki, czyli ceramiką, to co najbardziej popularne w archeologii. Ułamki skorup to właściwie od neolitu, to dla archeologa jak abecadło chronologii. No i tutaj ten zbiór naczyń z terenu nowej marki jest na tyle dla mnie interesujący, ponieważ wyróżnia się na tle współczesnych granic, bo wiadomo, że odnosi się do przeszłości, że mam nadzieję, że coś z tego też ciekawego powstanie.
A jak wygląda dzień pracy archeologa? Kiedy pracuje najwięcej, kiedy krócej?
W tej chwili to jest tak, że ja łączę ze sobą pracę archeologa i muzealnika, bo pracuję w muzeum, więc są jakieś zadania, które związane są z pracą muzeum, czy to jest organizacja wystaw, czy to jest edukacja, która jest akurat w Muzeum Grodu w Santoku, jest przeze mnie prowadzona. Coraz bardziej, powiedziałabym, intensywnie. Kiedyś pragnęłam, żeby jak najwięcej młodych ludzi przychodziło do muzeum i próbowałam ściągnąć szkoły, a teraz się opcja zmieniła i coraz więcej faktycznie samych z siebie przychodzi, łącznie z nauczycielami. To mnie bardzo zresztą cieszy. A prace archeologiczne prowadzone są po prostu właściwie cały rok. Kiedyś zima powodowała, że tych prac nie robiło. Poza tym zmieniła się forma archeologii. Prace kiedyś były stacjonarne, badało się określone stanowiska, a teraz dzięki temu, że są nadzory archeologiczne towarzyszące pracom budowlanym, czy to wykopom ciągłym, czy poddane inwestycje, to właściwie cały rok pracujemy. Są większe zatrzymania, potem trzeba to opracować. Musimy się rozliczyć choćby wstępnym sprawozdaniem przed konserwatorem czy inwestorem. A potem ewentualnie następuje bliższe czy bardziej dokładne opracowanie danego stanowiska czy materiału ze stanowiska. Nie ma przerw. To jest tak właśnie, trochę zależy, jak inwestycje biegną.
Jak bardzo te Pani wyobrażenia o pracy archeologa po tych wielu latach pracy odbiegły i są inne niż w rzeczywistości?
Chyba nie odbiegły. Ja sobie tak szczerze mówiąc nie bardzo wyobrażałam pracy archeologa, zanim poszłam na studia. Zupełnie poszłam zresztą na studia bardzo teoretyczne, jeśli chodzi o praktykę, bo archeologia śródziemnomorska koncentrowała się przede wszystkim na poznawaniu kultury materialnej basenu Morza Śródziemnego. Był stan wojenny, wyjazdy właściwie nie istniały. Prace praktyczne wykonywaliśmy wraz z archeologami Polski na terenach Polski. Nie miałam takiego poczucia, ja wiem, jak to ma wyglądać. Po prostu podchodziłam, bo jestem zadaniowcem, więc trzeba to zrobić, to ja to wykonuję i nie mam jakichś głębokich rozczarowań. Może sam początek czy organizacja pracy zawsze nastręcza jakieś tam, budzi emocje, bo to jest dopracowanie szczegółów związanych z zamknięciem terenu, czy ustaleniem z inwestorów zasad tego badania, czy znalezieniem ludzi do pracy. Jest to dosyć trudne, dlatego że wie Pani, nie jesteśmy instytucją typu uniwersytet, który ma praktyki darmowe dla studentów i może się nimi posłużyć w różnych momentach i ma już siłę darmową, roboczą, a my po prostu musimy za to zapłacić każdemu pracownikowi, a to zupełnie inaczej wygląda. Także nas nie stać na takie badania stacjonarne, chyba że znajdziemy sobie sponsora. Więc tutaj organizacyjnie jest inaczej, ale też już od tylu lat jest tak, że nie dziwi mnie to po prostu. No, należy sobie z takim tematem poradzić i już.
Trafia Pani na jakieś ciekawe znalezisko, to co najbardziej cieszy? I czy na przykład myśli Pani sobie o tych ludziach, tak jak o tych znalezionych na dzisiejszym rondzie świętego Jerzego, kim byli, co robili, co im się przytrafiło?
Tak, myślę, że w ogóle pochówki szkieletowe, cmentarzyska szkieletowe zawsze budzą emocje, bo człowiek przenosi to na siebie samego, no, bardziej niż jeżeli się znajdzie cmentarzyska ciałopalne, mimo że są starsze i może bardziej spektakularne. Z ogromnym szacunkiem odnoszę się zawsze do każdego kawałka kości i uważam, że jest to jakby taki moment możliwości odkrycia pewnej tajemnicy takiego życia codziennego. Dlatego, że badania dzisiejsze antropologiczne pozwalają nawet na podstawie zachowanych kości zębów, jaka dieta była dla danych mieszkańców, czy ciężko fizycznie pracowali na przykład, czy na co chorowali, jakie to społeczeństwo, na ile było biedne czy bogate to społeczeństwo, w zależności od sposobu odżywiania, pracy. Ci ludzie, którzy nam się pojawili na cmentarzu, okazuje się, że to była bardzo w sumie dobrze odżywiona populacja w stosunku nawet do cmentarzy w innej części Polski dzisiaj. Więc taka ciekawostka była, byłam zaskoczona. Zawsze są jakieś pewne zaskoczenia. No to było zastanawiające, że tak najmłodszych i najstarszych nie mieliśmy. Tam sobie jakoś tam różnie to tłumaczymy akurat. Powiem szczerze, zawsze mnie to jakoś fascynuje. Każde znalezisko jest interesujące. To jest fajne w tej pracy, że za każdym razem, każde miejsce jest inne. Nie ma czegoś takiego, to się nigdy nie powtarza. Nie wejdziesz w rutynę, bo nie ma dwóch takich samych miejsc. O. I to mi się podoba w tym, że za każdym razem odkrywamy, mimo że to będzie okres dany, nawet z danego okresu coś, teoretycznie mniej więcej podobne są rzeczy, ale jednak zawsze coś innego znajdziemy. Trochę takich fajnych rzeczy tutaj było.
Czy jest Pani zadowolona po latach pracy z wyboru tego zawodu?
100%. Tak, zdecydowanie. Także bardzo mnie to cieszy, co robię. Bardzo to lubię.
W minionym tygodniu w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece imienia Norwida w Zielonej Górze odbyło się seminarium bibliotekarzy, w trakcie którego bardzo interesującą prelekcję zatytułowaną Literatura popularna wobec wyzwań współczesności wygłosił profesor Bogdan Trocha z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Za chwilę zaprezentujemy Państwu fragment tej prelekcji, skierowanej co prawda do wąskiego grona bibliotekarzy, lecz jak sądzę, może ona także zainteresować szersze grono czytelników.
Chciałbym się podzielić kilkoma uwagami, które wśród badaczy zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie coraz częściej się pojawiają. To, że nauczyciele stwierdzają, że mają problem z komunikacją ze swoimi uczniami, dlatego że czytają dwa różne kanony tekstów, to wydaje się już od jakiegoś czasu oczywiste. My to widzimy nawet na studiach z literatury popularnej, że to, co my uznajemy za kanon literatury popularnej, nie jest już tym kanonem dla czytelników, którzy mają lat 20 czy 20 kilka. Oni czytają już zupełnie inne rzeczy. Kolejna kwestia, która jest niezwykle ważna. Literatura popularna autentycznie jest smokiem, który nas zjada. Nie ma osób, które są w stanie wszystko przeczytać. Kiedyś na takiej dużej konferencji w Szwajcarii spotkałem najwybitniejszego krytyka fantastyki amerykańskiej i brytyjskiej. O nim mówiono, że czyta wszystko. John Clute jest autorem kilku wielkich encyklopedii, zarówno science fiction, jak i fantasy. Na bankiecie okazało się, że nie czyta wszystkiego, nie zna wszystkiego. Jesteśmy w dużej, bardzo dyskomfortowej dla badaczy sytuacji mówienia o czymś, co jest w permanentnym ruchu. Jest w ruchu motywowanym bardzo specyficznie, zupełnie inaczej niż literatura wysokoartystyczna i ma kilka swoich poziomów, bardzo często niezależnych całkowicie. Ja zacznę od rzeczy bardzo oczywistej. Co to jest literatura popularna? Nie ma jednej definicji. Jesteśmy w polu jakiegoś pojęcia, które funkcjonuje w sposób bardzo rozmyty. Amerykanie owszem używają tego pojęcia, ale mówią również o literaturze drugiego obiegu. Wielkie marzenie Philipa Dicka, aby wejść do pierwszego obiegu. Dicka, którego krytycy amerykańscy, w tym również badacze amerykańscy, nazywają Dostojewskim fantastyki naukowej. Nigdy mu się do tego pierwszego obiegu wejść nie udało. Niemcy dzielą literaturę popularną na Unterhaltungsliteratur i Trivialliteratur. My mówimy o literaturze popularnej, Rosjanie mówią o literaturze masowej. Za każdym razem te definicje gdzieś się na siebie nachodzą. Najczęściej jest to definicja rozmyta i ona powoduje, że kiedy zaczynam mówić o zbiorze już niedoprecyzowanym pod tytułem literatura popularna, to mam, proszę Państwa, poważny problem. Dla Brytyjczyka, dla Kanadyjczyka literatura popularna zaczyna się już w opowiadaniach starożytnego Egiptu. Dla Niemca i dla szkoły polskiej, tej, którą ja reprezentuję, wrocławskiej, zaczyna się na przełomie XVIII-XIX wieku, bardziej w wieku XIX, wraz z pojawieniem się czytelnika masowego. Możemy powiedzieć, że jest to literatura czasu wolnego. Ale kiedy patrzymy się na to, co określają badacze w Polsce mianem tej trzeciej literatury, tak, po wysokoartystycznej i po folklorze, to zauważcie Państwo, że nie ma problemu, aby wykazać, idąc chociażby za profesorem Żabskim, że jest to literatura ludzi w XIX wieku, słabo wykształconych. Ludzi, którzy nie potrafią skupić się na tekście bardziej obszernym niż opowiadanie. Ludzi, którzy potrafią podążać za jednym wątkiem i to nierozbudowanym. Którzy domagają się precyzyjnego, najczęściej szczęśliwego zakończenia, o czym bardzo wyraźnie pisze Eco. Ale to nie jest jedyna literatura popularna XIX wieku. Bo jeżeli przyjrzymy się badaczom brytyjskim, to oni będą zaliczali tutaj również prozę, chociażby Jules'a Verne'a, będą zaliczali Ojca i Syna Dumas, będą zaliczali Edgara Allana Poe. Każdy z nas, który to czytał, chociażby Poe, ma doskonałą pewność tego, że człowiek, który potrafi przeczytać opowiadanie ze zrozumieniem i tylko opowiadać, po przeczytaniu tekstów Poe pozostanie po prostu bezradny. A to oznacza tylko jedno, że już wiek XIX miał przynajmniej dwa typy czytelników w literaturze popularnej. Miał czytelników, którzy byli czytelnikami dobrze wykształconymi, którzy potrafili rozumieć, że autor będzie prowadził grę z jakimś typem poetyki. Miał tych czytelników, których najbardziej ceni dzisiaj literatura popularna, szczególnie w krajach anglosaskich, młodzież, tych, których oni zapisują do grupy Young and Adult. I miał tą grupę, proszę Państwa, czytelników najsłabiej wykształconych. W tej materii nic się nie zmieniło. Jeżeli patrzymy na współczesnego czytelnika, będzie to jeszcze bardziej skomplikowane. Będziemy mieli ludzi, którzy nie chcą czytać, chcą oglądać i nie będziemy mówili wcale o Biblii Pauperum, będziemy mówili, proszę Państwa, w latach XX wieku o komiksie, który dzisiaj przyniesie wielkie produkcje Marvela idące z potężnymi pieniędzmi. Będziemy mieli czytelników, którzy domagają się już powieści egzotycznych. Dlaczego? Dlatego, że żyją w świecie gier i cały wybór tekstu literackiego będzie dla nich powiązany z tym, co się dzieje w grze. Nie będzie już tak, że stworzymy kanon i ten kanon będzie szkoła narzucała, bądź jakieś ważne medium dla czytelnika. Kiedy Netflix wypuścił pierwszą serię Wiedźmina, kilka lat wcześniej teksty Sapkowskiego były już przetłumaczone. Po pierwszych czterech odcinkach wyprzedano cały nakład. Nakład został wznowiony. Te teksty stały się lepsze? Nie. To, co powoduje, że sięgamy po książkę literatury popularnej, to już nie tylko czas wolny. To jest również pewien rynkowy mechanizm. To jest również coś, co określa się mianem mody. Jeżeli punktem wyjścia uczynilibyśmy to, co ci z Państwa, którzy są po filologiach, kojarzą jako schemat komunikacji Romana Jakobsona, gdzie mamy nadawcę, mamy odbiorcę i mamy tekst, prawda? To literatura popularna ten schemat rozsadza. W literaturze popularnej pojawia się jeszcze wydawca i pojawia się jeszcze moda. Mamy zapiski XIX-wieczne dotyczące powieści zeszytowych, kiedy wydawca pisze do nadawcy: proszę, aby w kolejnym odcinku pojawił się romans na plebanii i najlepiej, żeby w ten romans ksiądz pleban był zaangażowany. Wydawca wie, że to się sprzeda. Nadawca musi się nauczyć, proszę Państwa, że jak nie napisze tekstu tak, jak chce wydawca, nie otrzyma pieniędzy. I to jest kolejna rzecz, która nas powinna uwrażliwić na inne rozumienie literatury popularnej. My możemy patrzeć ze zrozumieniem i nostalgią na Norwida, który pił z rozpaczy, chodził i szukał wsparcia u wielkich, żeby wydać tomiki. I żył w przytułku dla ubogich. Dzisiaj, proszę Państwa, człowiek, który pisze literaturę popularną, chce z niej żyć. Chce z niej żyć w miarę dobrze.
Z całością prelekcji wygłoszonej przez profesora Bogdana Trochę można zapoznać się na facebookowym fanpage'u Biblioteki imienia Norwida w Zielonej Górze, a skoro jesteśmy już przy bibliotecznych tematach, to większość polskich bibliotek, nawet zdecydowana większość, zaprasza dzisiaj na Noc Bibliotek, która w tym roku odbywa się pod hasłem Klimat na czytanie, a ponieważ z powodu obowiązujących od dzisiaj ograniczeń sanitarnych osobiste uczestnictwo w tych imprezach byłoby utrudnione, transmisje odbywają się właśnie na fanpage'ach w mediach społecznościowych. Jerzy Gąsiorek słynie z tworzenia asamblaży, rzeźb wykonywanych z naturalnych materiałów, starych desek, worków jutowych, zardzewiałych gwoździ i innych zniszczonych przez deszcz i wiatr przedmiotów. Gąsiorek, zwany też Gąsiorem, ma na swoim koncie również kilka tomików wierszy i książkę zatytułowaną Listy do praprawnuka. Autor o swojej twórczości opowiedział Izabeli Patek, a w tym trudnym okresie panowania wirusa o wdzięcznej nazwie SARS-CoV-2 warto chyba porozmawiać nie tylko o tej książce.
Leży przed nami książka zatytułowana Listy do praprawnuka autorstwa Jerzego Gąsiorka, zwanego Gąsiorem. Okładka książki już jest w takiej stylistyce, jaką pan lubi, bo widzimy słoje z drzewa i z koperty wystaje zdjęcie. Kto na tym zdjęciu jest?
Zdjęcie jest autorstwa Jerzego Szalbierza. Ci, którzy mnie znają i znali Jurka, myśmy się przyjaźnili. W tej pięknej ramie był zestaw starych zdjęć z mojej rodziny, który wisiał mnie na ścianie. Kiedy Jurek zobaczył to, postanowił wykorzystać jak gdyby i myśmy zaaranżowali. W ogóle ja byłem modelem Jurka przez wiele lat, dlatego w książce znalazło się sporo zdjęć autorstwa Jurka Szalbierza. To był wspaniały człowiek, on starał się do wyższej szkoły w Łodzi, do szkoły teatralnej, chociaż na wydział reżyserski, no niestety nie dostał się, ale pozostawił duży ślad postaci właśnie takich ciekawych zdjęć, na których byłem modelem. No ale nie chcemy tu mówić o Jurku Szalbierzu, tylko o książce.
Dlaczego pan ją napisał?
Ja wyjaśniam to na końcu listu. Po prostu zdałem sobie sprawę, że to są na pewno jakieś tam ostatnie lata mojego życia i że warto by dla potomnych no, zostawić coś po sobie, bo oprócz moich takich prac w postaci wierszy czy moich asamblaży rzeźb, to jednak od tej strony mojego życiorysu. Więc jest to książka, ja pamiętam, że na promocji tej książki zniechęcałem ludzi, żeby nie kupowali, dlatego mówiłem, że nie ma tam sensacji, jakichś wydarzeń spektakularnych. Nie jest to powieść, nie jest to zbiór reportaży, nie jest to rozprawa filozoficzna, jest to po prostu kawał mojego życiorysu.
Dewizą życiową autora listów do praprawnuka jest czerpanie radości z każdego przeżytego dnia.
Cieszę się życie. Moja ulubiona dewiza, którą bardzo często powtarzam, jest lepiej zużywać się niż rdzewieć.
Jerzy Gąsiorek podkreśla, że dopiero po przejściu na emeryturę mógł w pełni rozwijać swoje pasje artystyczne. Malować, pisać wiersze, tworzyć asamblaże.
Ja tak prawdę mówiąc dopiero odżyłem, tak mocno zaangażowałem się w tą twórczość, kiedy przeszedłem na emeryturę, czyli przepracowawszy ponad 42 lata i kiedy osiągnąłem wiek emerytalny. I wtedy miałem wreszcie czas dla siebie i wtedy zaczęła się taka naprawdę moja aktywność. Moja ulubiona dewiza, którą bardzo często powtarzam, jest lepiej zużywać się niż rdzewieć.
W swoich pracach, zwanych asamblażami, lubi pan zardzewiałe przedmioty, zniszczone, zmurszałe i wszystko to pokryte na przykład też takim starym jutowym workiem.
Tak, bo one są same w sobie bardzo wymowne, bardzo artystyczne. Używając tych starych przedmiotów, ja im nadaję jak gdyby drugie życie, nie? I o to chodzi. Piękne życie. Ja kiedyś byłem takim ogromnym pesymistą, obserwując świat, co się wokół dzieje, ale z czasem wyrosłem z tego. Pogodziłem się z tą rzeczywistością, która mnie otacza. Póki żyję, póki widzę, chodzę, czuję. Rzeczywiście potrafię się tym cieszyć. A że w tej mojej twórczości są takie tematy trochę właśnie nawiązujące do martyrologii, To jest próba jak gdyby ostrzeżenia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że co ja mogę zrobić tymi moimi pracami. Świat idzie swoimi torami, niekiedy bardzo krzywymi, bardzo niebezpiecznymi. No ale wydaje mi się, że powinnością twórcy, w cudzysłowie to używam, jest ostrzegać świat przed tą rzeczywistością okrutną, przed tym, co nas otacza, brzydkiego.
Listy do praprawnuka autorstwa Jerzego Gąsiorka są dostępne m.in. w bibliotece imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie.
Kulturalne Lubuskie.
Scena najmniejsza i jedyna na świecie poniżej poziomu publiczności obchodzi 5-lecie istnienia. Mowa tu oczywiście o Teatrze Kotłownia z Drezdenka, który znajduje się w podziemiach kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. O teatrze i rocznicy Adam Król i jego gość.
A ze mną jest Tomasz Walczak, szef, współorganizator, współtwórca Teatru Kotłownia w Drezdenku. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kierownik artystyczny przeczytałem w najnowszych dokumentach i niech tak zostanie.
Dobrze, to w takim razie Tomasz Walczak, kierownik artystyczny Teatru Kotłownia. Znajdujemy się w przepięknych murach, w przepięknych podziemiach kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Drezdenku. Scena niewielka, chyba z tego co się dowiedziałem, jest to jedyna scena na świecie, która jest poniżej poziomu widowni.
Bardzo kameralne pomieszczenie w tym neogotyckim budynku, czerwona cegła i tu faktycznie przed laty była kotłownia, kiedy kościół przeszedł na ogrzewanie gazowe, zostało pomieszczenie. Jurek Hajduga wymyślił sobie wtedy, że mogą się tu odbywać spotkania kameralne, spotkania literackie, takie właśnie bardzo kameralne w tej przestrzeni surowej, a jednocześnie bardzo ciepłej. I aktorzy często korzystają z tego. Tu właściwie niewiele trzeba elementów scenograficznych, bo te mury same w sobie grają. I faktycznie scena jest poniżej poziomu widzów, maksymalnie 50 osób, więc tu właściwie można spijać słowa z ust aktorów. Widać każdą zmarszczkę, widać każdy gest, słychać oddechy, kiedy się nie mówi. Miejsce bardzo klimatyczne, bardzo specyficzne.
Dokładnie, miałem tu przyjemność oglądać kilka spektakli, wyjątkowe wrażenie i bliskość aktora naprawdę swoje. A dzisiaj spotykamy się głównie dlatego, że w tym roku obchodzicie swój już mały jubileusz, 5-lecie istnienia Teatru Kotłownia w Drezdenku.
Myśmy zaznaczali właściwie każdy sezon, inaugurując, kończąc, mówiąc o tym, że pierwszy rok za nami, że drugi rok, a 5-lecie faktycznie jest takim momentem, żeby podsumować to, co do tej pory i pomyśleć, czy chce nam się dalej zagłębiać i nieść kulturę. Właściwie nie ma takiego tematu. Wiemy, że dalej robimy to, co robić powinniśmy, ponieważ przede wszystkim jest na to zapotrzebowanie. Jeśli na początku pewnym dla nas było to, że mieszkańcy Drezdenka, Strzelec, Krzyża, tych okolicznych miejscowości będą korzystali z tej oferty. Nikt z nas chyba nie spodziewał się, że również mieszkańcy dużych środowisk, bo przyjeżdżają do nas i gorzowiacy, i zielonogórzanie, i szczecinianie, i poznaniacy, bywają goście zagraniczni. To są oczywiście przede wszystkim mieszkańcy naszego regionu, którzy śledzą fanpage i śledzą to, co się dzieje. Jeśli tylko są i coś gra, to starają się również bywać, co jest dla nas bardzo, bardzo miłe i bardzo budujące.
Można powiedzieć, że Teatr Kotłownia i Drezdenko i ten kościół i te podziemia są już takim jasnym punktem na mapie kulturalnej województwa lubuskiego, a może nawet i kraju. Wzięło to się chyba stąd, że tutaj występują znakomici aktorzy i lokalni, a także i znani aktorzy z całego kraju.
Pierwszy spektakl, który po wojnie w Drezdenku miał swoją premierę, spektakl realizowany przez aktorów zawodowych, odbywał się w Centrum Promocji Kultury. To było jeszcze za poprzedniej dyrekcji. Bartek Bandura i Jarek Książek napisali grant, zrealizowali spektakl w oparciu o teksty nieżyjącego Zygmunta Marcinkowskiego i Jurka Hajdugi właśnie. I mieli problem, ponieważ zostali wpuszczeni na scenę na pół godziny przed premierą. Czyli to był taki maksymalny czas, maksymalne spięcie, żeby ustawić dekoracje, ustawić światła i zacząć. Byli bardzo rozgoryczeni, bardzo zdziwieni taką postawą dyrekcji. I stąd się wzięła właściwie kotłownia, bo z tego niesmaku Jurek wymyślił w rozmowie z Bartkiem, przecież ja mam teatr pod kościołem. Pomieszczenie stoi puste, bo właściwie robiło przez wiele lat za przykościelny magazyn. Najpierw Bartek z Jurkiem przyszli, dokonali rozeznania, zachwycili się. Tydzień później zaprosili mnie. Ja wchodząc w tę przestrzeń klaustrofobiczną, zimną, brudną, zapajęczynianą, pomyślałem sobie, ale tu się nie da robić teatru. Te rury, niskość sufitu. Takie było moje pierwsze wrażenie. To nie jest tak, że ja w tej chwili nie wyobrażam sobie życia bez kotłowni, bo oczywiście wyobrażam sobie. Natomiast ta ilość ludzi, która przyjeżdża, czasami 4 samochody z Międzychodu przyjeżdżają, to już są nasi stali bywalcy. Myśmy wreszcie zaczęli jeździć również do Międzychodu, gramy tam spektakle. Wcześniej wymieniony Krzyż, ale także Barlinek, do którego wcale nie jest tak blisko, Strzelce, Zwierzyn. Te okoliczne miejscowości faktycznie żyją tym i czekają na to, co nowego w kotłowni się pojawi. Więc dla tych ludzi warto, bo nie ma teatru, nie ma aktora bez widza, bez publiczności.
A jak wiemy doskonale, bilety rozchodzą się na wasze spektakle bardzo szybko i sala teatralna jest przepełniona. No oczywiście w tym momencie ta sala nie może być wypełniona w 100%. Jak sobie z tym radzicie?
My oczywiście staramy się zachować jakąś kontrolę nad ilością publiczności, która rezerwuje miejsca. Na stoliku cały czas stoją płyny do dezynfekcji i tak jak graliśmy spektakl kończący sezon w czerwcu, nie przy pełnej widowni, ale przy bardzo entuzjastycznej, na podobnej zasadzie odbyła się pierwsza premiera tego sezonu w październiku Gra. Grą również świętować będziemy 5-lecie 25 października. Gra, natomiast 31 dokładnie w 5. rocznicę powstania kotłowni zagramy jeden z 3 najlepszych, najciekawszych spektakli, jaki wyprodukowaliśmy, ten Pusty Krzyż. Tutaj komedia, ale taka bardzo szlachetna, taka komedia, która nie polega tylko i wyłącznie na rechotaniu. Jest taki moment, gdzie właściwie z tych rechotów wszyscy schodzą. Jest totalna cisza. Jest takie zaskoczenie fantastyczne, jest taki klimat, jest takie zawieszenie, a później znowu z tego przyciężkiego wydźwięku przechodzimy łagodnie do finału, który znowu jest radosny. Natomiast ten Pusty Krzyż, mikrodramat poetycki Jurka Hajdugi, napisany ponad 26 lat temu, swoją prapremierę miał w Teatrze w Olsztynie, pisany specjalnie pod przyjazd Jana Pawła II. Tam była ta obsada kilkuosobowa, u nas gra 3 aktorów. Zmienił się jakby anturaż, zmieniło się przesłanie. Tu rzecz dzieje się krótko po zamachu na Jana Pawła II. Nie pada słowo Ali Akcza. Natomiast przesłuchiwane właściwie utożsamia tę postać. Jest dobry i zły policjant. Mówię i już mam ciarki na skórze. Przecudownych kilka scen, chociażby jedna z kończących, scena Piety, gdzie dobry policjant, policjantka akurat, przytula umierającego przesłuchiwanego. Cudne odwołanie, cudne odniesienie. Wybrzmiewa to zupełnie inaczej. Właśnie w tym miejscu grane, pokazywane. Więc zapraszam serdecznie na oba przedstawienia.
To chyba z tortem na koniec.
Myślę, że i w jednym, i w drugim przypadku będzie coś słodkiego. Tomek Polakiewicz, czyli nasza obsługa techniczna i słodkie pogotowie, zawsze dba o to, żeby jakiś słodki akcent zaistniał.
To dziękuję bardzo za rozmowę. Tutaj nad nami trwa jakieś nabożeństwo, słyszymy śpiewy, a moim i Państwa gościem był Tomasz Walczak, kierownik artystyczny Teatru Kotłownia w Drezdenku. Dziękuję.
Dziękuję pięknie i oczywiście zapraszam nieustannie.
Dodajmy, że to nie jest jedyny październikowy akcent kulturalny w Drezdenku, bowiem od 20 do 31 października będzie miał tam miejsce 5. Festiwal Literacki Słowa na Puszczy. Czas na stały cotygodniowy felieton Andrzeja Pierzchały. Dzisiaj będzie, co oczywiste, o kulturze, koronawirusie i zdrowym rozsądku.
Nowy rok, sezon, Kultury 2020-2021 czas zacząć. No właśnie, rzecz byłaby banalna w gruncie rzeczy, czyli poniekąd rutynowa. Koniec września, początek października, podsumowania, nagrody kulturalne, na przykład gorzowskie prezydenckie motyle, zapowiedzi i sezonowe plany. Nawet jeśli co roku roczne plany finansowe tzw. placówek kultury nie pokrywają się z owym sezonem. Gdyby nie warunki zewnętrzne, organizacyjne i finansowe, sanitarne, zwane też dla uproszczenia pandemią. A propos wszystkich, którym literacko i filmowo kojarzy się ten stan jako czas zarazy, proponuję szklankę zimnej wody. Podobnie zresztą jak wszelkiej maści płaskoziemcom, których tępy radykalizm może skompromitować każdą tezę i akcję racjonalnie myślących i utyskujących na trudne do zrozumienia obostrzenia w świecie kultury w szczególności. Racjonalizm i myślenie krytyczne, nie mylić z nowoczesną sztuką krytyczną i dekonstruktywizmem, wymaga wszak również zrozumienia sytuacji rządzących i odpowiedzialnych nie tylko przed Bogiem i historią. A tu balans między obywatelskimi wolnościami a restrykcjami w imię bezpieczeństwa ogółu, toż to dylemat stary jak świat, z piękną, teoretyczną kartą sięgającą starożytności. W tej materii, która przecież bezpośrednio dotyczy kultury, we wszystkich jej przejawach, z finansami w tle, przeróżne zmienne w czasie i przestrzeni zarządzenia, zawarte w nich algorytmy, budzą słuszne wątpliwości. Żeby nie być gołosłownym, aktualnym jak najbardziej, kto z Państwa, tych, którzy tę liczbę wyliczyli, nie wyłączając, wyjaśni dlaczego na przykład w rozpoczynającym się dziś w Gorzowskim Miejskim Ośrodku Sztuki przy okazji serdecznie polecam dziś i jutro. Sympatycznym i kameralnym jak zwykle festiwalu filmów frapujących Frapa 2020 może uczestniczyć 37 osób w maseczkach. Z drugiej strony, a jest i druga, istnieje prawdopodobieństwo, probably, jak mawiają Anglicy, że te sanitarne reżimy w jakimś stopniu mają wpływ na rozprzestrzenianie się COVID-19. Zaś całkowita izolacja, czyli również angielsko brzmiący lockdown, jest nie tylko niemożliwa do przeprowadzenia, ale też przeciwskuteczna i mogłaby być katastrofalna, przede wszystkim dla gospodarki, ale i kultury, że o skutkach społecznych nie wspomnę. Nie wspomniałem też dotąd o zjawisku paniki społecznej, której odwrotnością są brawura, nieostrożność i ryzyko również dla innych. Cóż, jest to również sprawa do przemyślenia, choć trudno o czas. Cokolwiek miałby to znaczyć, tak czy owak kultura również lubuska, też gorzowska i zielonogórska pospołu, jakoś sobie w tych warunkach radzi, choćby jako wspierana przez Narodowe Centrum Kultury akcja Kultura w sieci. Przy okazji polecam nagranie pod tytułem Ród Dębickich, a że spraw w tej materii trudnych do rozstrzygnięcia, czy wręcz nierozstrzygalnych wiele, to też życzę Państwu wszystkim wiele zdrowego, nomen omen, rozsądku.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Andrzej Gruszka, który realizował dzisiejszą audycję, i Janusz Muński, który ją prowadził. Dziękujemy Państwu za uwagę, zapraszamy za tydzień i życzymy dużo zdrowia.